racje plus negacje w Radiu Plus.
Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor Sławomir Cęckiewicz, historyk, wykładowca, autor książek, w tym także tej ostatniej, o której rozmawiamy, Atomowy szpieg, Ryszard Kukliński i wojna wywiadów. Panie profesorze, chciałem pana teraz zapytać o gadżety pułkownika Kuklińskiego, a to też troszeczkę na jak wyglądała w ogóle jego praca. Film trochę to pokazuje. Pan też o tym pisze w swojej książce. Mnie najbardziej zafrasowała tam ta maszyna tych SMS-ów. Taka. Oglądałem ten film ze swoim 14-letnim synem. Nie umiałem mu wytłumaczyć, na jakiej zasadzie ta maszyna działała.
Ale ja panu też nie potrafię tego wytłumaczyć.
Ale jest to dosyć ciekawe.
Bo myślę, że w filmie nie jest pokazana ta maszyna w taki sposób, jaki ona rzeczywiście
faktycznie
wyglądała.
No on musiał podjechać samochodem pod ambasadę, tam był jakiś zasięg.
To akurat wiemy.
Musiał wpisać wiadomość i wysłać.
Tylko czy to fizycznie wyglądało tak, jak to pokazał Pasikowski? Trudno powiedzieć. Powiem tak, dotarłem do opracowania przekazanego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych PRL przez KGB w 1984 roku na temat czegoś, co można potraktować właśnie analogicznie, że to jest coś na kształt iskry, którą posługiwał się Kukliński. Oni to po prostu złapali u jakiegoś szpiega, szpiega Rosjanina, który pracował na rzecz Amerykanów w Moskwie. I oni go złapali na gorącym uczynku z tym sprzętem. I później wysłali do bratnich służb opis techniczny tego sprzętu. I to myślę, że to jest, jeśli nie identyczne, to coś podobnego do tego, czym dysponował Kukliński. Sowieci uważali, że no w warunkach już sprawdzenia, szczególnego zaufania, niektórzy agenci amerykańscy byli wyposażani w taki sprzęt, który rzeczywiście łapał fale radiowe nadawane przez placówkę amerykańską dyplomatyczną. I dzięki temu można było przekazać bardzo krótką informację, nie jakiś wpisany dokument, jak teraz nawet SMS-em możemy przepisać jakąś całą kartkę papieru, prawda, czy książkę, jakby ktoś miał siłę, tylko krótką informację, będę gdzieś, w jakimś punkcie, możemy się spotkać albo odbiorę materiał, prawda, to była tego typu komunikacja. No i to pokazuje oczywiście, no, właśnie to zaufanie Amerykanów do pułkownika Kuklińskiego, ale to nie był jego, bo on został w Iskrę wyposażony, jeśli teraz nie mylę, w 79 roku, a współpracował od 73 roku, więc to nie był jakiś podstawowy jego arsenał narzędzi szpiegowskich. No najważniejsza kwestia to było stworzyć sieć tak zwanych martwych skrzynek, czyli miejsc, w których on będzie mógł otrzymywać czy pobierać jakieś krótkie instrukcje wywiadowcze i miejsc, w których on będzie przekazywał materiał wywiadowczy, który zdobył dla Amerykanów w formie właśnie kserokopii, ale tu przede wszystkim to były sfotografowane dokumenty i zostawiał rolki z tymi zdjęciami.
Pan wielokrotnie gdzieś podczas spotkań autorskich, spotkań z ludźmi podkreśla, że on był świetnie przygotowany do, znaczy, że świetnie mu to wychodziło, może w ten sposób, ale też zadaje pan takie pytanie, które teraz warto zadać właśnie. No ktoś musiał go tego nauczyć. On jako takiego przeszkolenia przez Amerykanów nie przeszedł.
Tak, tutaj Sowieci opracowali, ukuli taki termin samorodka.
Wybitny talent?
Na pewno wybitny talent, tak. Ale gdzieś on się tego nauczył. Trzeba też pamiętać, to dla historyka niezmierzalne. To znaczy on był, przynależał do tej elity oficerskiej Ludowego Wojska Polskiego, zwłaszcza po tym, jak w 75 roku wraca z kursu strategicznego w Sowietach. Można powiedzieć, że za chwilę pewnie zostałby generałem, gdyby nie ta dekonspiracja w roku 81, ale myślę, że był oficerem, który miał dostęp do, można powiedzieć, prohibitów, to znaczy do wiedzy, którą, takiej teoretycznej również, w którą wyposażano wąską grupę elity oficerów Ludowego Wojska Polskiego. No, o tym przeciętny, nawet osoba interesująca się historią nie wie, ale na przykład służby również PRL-owskie, one tłumaczyły najważniejsze książki najważniejsze teksty, które ukazywały się w całym świecie zachodnim, nie tylko tym anglosaskim, we Francji, w Niemczech, dotyczące metod pracy, szpiegostwa. I pewnie on również stąd tą wiedzę swoją czerpał, ale też no, niebanalne jest to, co wcześniej powiedziałem. To znaczy, skoro on został wcześniej współpracownikiem w WSW, no, pił wódkę, zresztą był z Kiszczakiem w ogóle na tym kursie strategicznym. Kiszczak w tym czasie był szefem zarządu drugiego sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego. Wcześniej był szefem, wiceszefem kontrwywiadu, później znów był szefem kontrwywiadu, potem szefem MSW. Świat, w którym, innymi słowy, świat, w którym się obracał towarzyski pułkownika Kuklińskiego, to są bardzo często ludzie służb. Więc, a do tego jeszcze był z tym współpracownikiem, więc to się wszystko jakoś przenikało, do tego jakaś wiedza teoretyczna i tak się urodził ten samorodek, tak myślę.
Wybitny talent, a oprócz tego samouk. Tak. Panie profesorze, majątek pułkownika Kuklińskiego prześwietlony tak naprawdę dopiero po tym, jak uciekł, no był dosyć spory. Nawet na dzisiejsze warunki uważam, że to był majątek imponujący. Dobrej klasy samochód, jak na ówczesne czasy.
Wietnamu przywinął.
Tak, tak. To za pieniądze zarobione tam na miejscu w Wietnamie. Ale oprócz tego, no dom, pieniądze na kontach także. Skądście to musiało wziąć? Nie sądzę, żeby z pensji nawet oficera LWP. Choć przecież pieniędzy za swoją służbę dla Amerykanów nie brał podobno.
Tak, ja muszę powiedzieć, że jakby rozważałem każdy wariant. Mnie w ogóle nie przeraża wizja, w której on by jakieś pieniądze operacyjne pobierał. No ale nie mam na to żadnego dowodu, że je pobierał, więc przyjmuję, że ich nie pobierał, tak? Ale starałem się prześwietlić ten jego majątek. Zresztą zrobiła to Wojskowa Służba Wewnętrzna po jego ucieczce. Robił to też Urząd Ochrony Państwa, co ciekawe, w latach 90., analizując wszystkie księgi finansowe i tak dalej, rodziny Kuklińskich. I to jest ciekawe po prostu. Oni ustalili, że w zasadzie wszystko to jest, tutaj cytat z WSW, zbilansowane. Tak, oni nie sformułowali zarzutu. To jest zarzut, można powiedzieć, publicystyczny. Bardzo często powtarzany do dzisiaj. A wie pan, na czym to polegało? Na tym polegało to, że Kukliński jakby jednocześnie zaciągał kilkanaście nawet pożyczek. To znaczy, od kogoś pożyczał pieniądze, żeby drugiej osobie oddać. Korzystał z wszystkich możliwych przywilejów związanych z pracą w sztabie generalnym. Kas pożyczkowych. Koledzy mu żyrowali jeszcze te pożyczki w innych miejscach, ale u rodziny się zadłużał, u znajomych. I po jego ucieczce, jak WSW bada tą sprawę, no to dochodzi do wniosku, że ten człowiek był po prostu w wiecznych długach. No dlatego, że on po prostu jakby przesuwał część pieniędzy właśnie z jednej pożyczki na drugą. Na przykład zbadano całą historię związaną z budową tego segmentu na Skarpie. Tam ta mieszkaniowa spółdzielnia się tak nazywała Skarpa. No ale pewnie też odpuszczono, no ze względu na to, że to była w ogóle spółdzielnia mieszkaniowa sztabowców Ludowego Wojska Polskiego i tam no, każdy kombinował jak mógł. Wiemy, jak się w PRL-u budowało, tak, skąd cegły, tam, prawda, były jakieś wielkie budowy, no to trzeba było załatwić i tak dalej, ale tu on nie był jedyny. Zresztą zaciągnął też pożyczkę na budowę tego segmentu. Innymi słowy, jakby nic się nie zgadza w tym formułowaniu zarzutów, że on miał jakoś niebywale dużo pieniędzy i na pewno one pochodziły z tych funduszów operacyjnych CIA. To znaczy, tak jak napisał ten pułkownik Jędrzejowski, no w zasadzie wszystko jest zbilansowane. Trudno nam tutaj się do czegoś doczepić, ale to był jakby notoryczny dłużnik kogoś zawsze. I nawet z tymi długami wyjechał w 81 roku. Stąd oni później, jak zabrali ten majątek jego cały, to nawet niektórzy się upominali o swoje pieniądze, których on im po prostu nie zdążył oddać w 81 roku.
Konsekwencje swojej działalności ponosił do końca życia. Co się tak naprawdę, pana zdaniem, stało z jego synami?
Mogę powiedzieć tak, nie mam wątpliwości, że zamordowany został Waldemar Kukliński. Natomiast myślę, że Bogdan Kukliński był ofiarą jakiegoś swojego, swojej nieodpowiedzialności i że to nie była śmierć zaplanowana. I tutaj się powołuje na takiego analityka CIA, Papasa, który pracował nad raportami Kuklińskiego w końcu lat 70. i do ucieczki jego z kraju w 81 roku, który mówił, że po prostu ten Bogdan był tak nieodpowiedzialnym człowiekiem, również w Stanach Zjednoczonych, że jakby szukał tej śmierci i mał się zawodów, których normalny człowiek nie powinien się w ogóle tykać. Okoliczności wypłynięcia w ten rejs są też, świadczą o jego nieodpowiedzialności, bo tam kapitan od portu przestrzegał przed tym wypłynięciem z kolegą ze względu na złe warunki atmosferyczne. Wreszcie Papas mówi, no, że tam Amerykanie badali ten wątek ewentualnego zabójstwa i oczywiście żadna obca łódź nie podpłynęła tam, nie ma żadnych na to dowodów. Natomiast śmierć Waldemara jest tak wstrząsająca i tak w swoich detalach świadcząca o zaplanowanym mordzie, że tutaj bym założył, że rzeczywiście to był jakiś rodzaj zemsty.
A to bestialska śmierć, dlatego że to było po prostu rozjechanie przez samochód.
Przez samochód, który jeszcze nawraca.
Tak.
Który jeszcze nawraca. Przez
taka śmierć, nawet nie pozorowanie wypadku, tylko...
Tak, tak, z premedytacją, tak. Ten samochód nawraca, żeby dla pewności jeszcze raz go staranować. A później samochód jest znaleziony, nie ma odcisków palców, nie ma człowieka, który tym samochodem kierował. Ja po raz pierwszy w książce publikuję akt zgonu Waldemara Kuklińskiego. No można powiedzieć, strasznie smutna historia. Wszyscy leżą w jednym grobie dzisiaj na Powązkach, o czym mało się pamięta. Nie leży tam tylko pułkownik Kukliński, ale również jego żona, syn, no bo Bogdana ciała nie znaleziono, i matka pułkownika Kuklińskiego.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Profesor Sławomir Cęckiewicz, wykładowca, historyk i autor książek, także tej, o której dzisiaj rozmawialiśmy, Atomowy szpieg, Ryszard Kukliński i Wojna wywiadów. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Dobranoc.
Dobranoc.
Racje plus negacje w Radiu Plus.